Pytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela. Dziś mam już 120 lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział, nie przejdziesz tego Jordanu. Sam Pan Bóg Twój przejdzie przed Tobą. On wytępi te narody przed Tobą, tak iż Ty osiedlisz się na ich miejscu. A Jozue pójdzie przed Tobą, jak mówił Pan. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich Pan Tobie na łup, a Ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie Ci dałem. Bądź mężny i mocny. Nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan Bóg Twój idzie z Tobą. Nie opuści Cię i nie porzuci. Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela. Bądź mężny i mocny, bo Ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą. Nie opuści Cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj. Oto Słowo Boże.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 w górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech słowa Ewangelii władzą grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry, gdyby zapytać, co było głównym tematem misji Chrystusa i Jego nauczania, bibliści są zgodni. To była tematyka Królestwa Bożego. O tym przede wszystkim Chrystus mówił. Oczywiście o zbawieniu. W pewnym momencie zaczął mówić o śmierci, ale ten temat Królestwa Bożego, które przyszedł erygować na ziemi, jest zasadniczy. Ale nie zawsze jest tak, że ludzie słyszą to, co ktoś mówi. Nie zawsze jest tak, że ludzie słyszą, że my słyszymy to, co mówi Pan Bóg. I w dużym stopniu takie zjawisko, taki mechanizm miał miejsce właśnie wtedy. Bo apostołowie mieli swój temat. On przebija w różnych miejscach Ewangelii. Oni o czym rozmawiali, oni to ukrywali. Kiedyś Jezus zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze, a oni milczeli, bo posprzeczali się, który z nich jest największy. To był właśnie ich ulubiony temat. Który z nich jest największy? Pamiętacie, jak matka synów Zebedeusza przyszła do Jezusa, prosząc, by jeden i drugi jej syn zasiadł po prawicy i po lewicy Chrystusa w królestwie? Pozostali apostołowie się oburzyli. To oburzenie też jest znamiennym znakiem, że ten temat nosili głęboko w sercu. I dzisiaj znowu mamy powrót do tego ich ulubionego tematu. Ewangelista mówi: uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. Chciałbym, bracia i siostry, abyście zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Uczniowie przystąpili, nie jeden uczeń. Oni wszyscy do Niego przyszli. To był ich temat wszystkich. Nie to, że Piotr, że Mateusz, że Jan. Przyszli do Niego uczniowie, to się rzadko zdarza, żeby oni tak gremialnie przychodzili z jakimś problemem do Jezusa i zapytali, kto właściwie jest największy w Królestwie. Ja w tym tłumaczeniu, w tym słowie właściwie odczuwam, że oni już byli zmęczeni tym tematem. Już się musieli tak kłócić, już musieli się tak przekonywać, argumentować, że ja lepszy od Ciebie, że ja mam więcej, że ja mądrzejszy, że w zasadzie już przyszli do Jezusa właśnie jako zmęczeni, powiedzieli: Panie Jezu, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? I ciekawa rzecz. Jezus na najtrudniejsze pytania miał genialne odpowiedzi. Kiedy temat był bardzo trudny, posługiwał się przypowieściami. Ale rzadko się zdarzało, chociaż się zdarzyło, przynajmniej sobie raz przypominam, że Jezus posłużył się czymś, w tym przypadku kimś. Nie odpowiedział nic, tylko przywołał do siebie dziecko. Jakby chciał przez to podkreślić, że to jest bardzo ważne pytanie i że to, co uczniom odpowie, będzie chciał, żeby oni to bardzo zapamiętali. Mówi się, drodzy bracia i siostry, w homiletyce, że do dzieci, kiedy się przemawia i chce, żeby dzieci coś zapamiętały, trzeba przynieść jakiś rekwizyt na kazanie. Misia, laleczkę, pudełko, wędkę, samochodzik, pieska i wtedy dzieci zapamiętają. Dorośli zresztą też. Jezus przywołał dziecko i apostołowie czują, że coś się będzie działo, że to niecodzienna sytuacja. Postawił je naprzeciwko nich i powiedział nie, kto jest największy w Królestwie Niebieskim, tylko odpowiada: jeśli się nie odmienicie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Drodzy bracia i siostry, wielokrotnie Chrystus nastawiane pytanie teoretyczne. Apostołowie chcieli sobie z Panem Jezusem tak podywagować, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. A On od razu im mówi: jak się nie nawrócicie, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I postawił przed nimi dziecko. Dopiero potem odpowiada: kto się uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Dlaczego Jezus postawił dziecko i dał je jako przykład? Notabene, drodzy bracia i siostry, wczoraj mówiłem o tym, o tej ciągłej trosce Jezusa, o to, żeby apostołom w głowie nie zaszumiały sukcesy ich mistrza. I teraz też jesteśmy de facto świadkami dość humorystycznej sceny, kiedy 12 dorosłych facetów stoi czy siedzi, a naprzeciwko nich stoi dzieciak i Pan Jezus z tego dziecka robi im profesora, robi im wykładowcę. Popatrzcie na to dziecko, przyjrzyjcie się. O, widzicie? To jest wasz wzór. Na to by nigdy nie wpadli. Ale dlaczego? Dlaczego Chrystus niejednokrotnie odwołuje się do dzieci? Przypomnijmy sobie. Drodzy bracia i siostry, dziecko żyje chwilą obecną. Dziecko żyje chwilą obecną. My bardzo często żyjemy przeszłością. Kiedyś to ja byłem pobożny, kiedyś to ja... A po co ja za tego męża wychodziłam? A to po co to wtedy? Albo przyszłością. Źle będzie, głód będzie, choroba będzie. Natomiast, drodzy bracia i siostry, siedzimy w kościele świętej Anny, jesteśmy najedzeni, w miarę zdrowi, bo żeśmy tutaj jakoś dotarli. I tą chwilą się trzeba radować, cieszyć. Jest z nami Chrystus w Ewangelii. Za chwilę będzie w Najświętszym Sakramencie. Dziecko żyje dziś. My uciekamy od dziś, od teraz. Albo we wspomnienia, które bardzo wybiórczo sobie przedstawiamy, albo w jakieś marzenia, plany, albo w przerażenie jakieś, powtarzam, oczekując strasznych rzeczy. Dziecko wie, że bez matki i ojca nie przeżyje. Jak się dziecku zgubi mama gdzieś w jakiejś galerii handlowej, czy raczej dziecko się mamie zgubi, chociaż to różnie bywa, to dziecko wpada w panikę. Dziecko przez bez rodziców, przez minutę, przez dwie, od razu zaczyna biegać, szukać, mama, płakać. Drodzy bracia i siostry, obyśmy my byli tak przekonani, że bez Chrystusa nie przeżyjemy minuty. żebyśmy tak biegli do konfesjonału, jak dziecko biega po korytarzu, gdzieś tam po ulicy, gdzieś tam w parku i szuka swoich rodziców, swojej matki. Dziecko pyta, i to bardzo intensywnie pyta. Dzieci stawiają 100 pytań na godzinę albo jeszcze więcej. My często nie pytamy. My często nie pytamy. Sam pamiętam, jak na wykładach w seminarium my klerycy szturchaliśmy się. No zapytaj profesora o to, zapytaj. To ty zapytaj, a ja się nie będę pytał. To ty pytaj. Wstydziliśmy się pytać. Przypomnę wam, jeden był apostoł, który Jezusa o nic nie zapytał. To był Judasz. On zapytał tylko, kiedy już mu się noga pod... Ziemia pod nogami paliła, zapytał, czy to nie ja, Panie, Cię zdradzę. Ale Judasz nie miał pytań do Pana Jezusa. Dziecko pyta, jest ciekawe. Nie wstydzi się, że czegoś nie wie. Nie wstydzi się, że czegoś nie wie. Ale dzieci, drodzy bracia i siostry, są posłane niejako do nas w jednej najważniejszej sprawie. Ja pomijam rodziny patologiczne. To jest jakiś procent, promil. Ale w normalnej rodzinie dziecko wie o tym, że jest kochane i wie, że jest kochane za nic. Kiedy przyszedł młodzieniec do Jezusa, zapytał: Panie, co mam zrobić, żeby się zbawić? Co mam zrobić? I my też mamy ten sam: Panie Jezu, co mam zrobić? To nieraz my księża w konfesjonale tak na nauce mówimy, że kochaj Jezusa, zaufaj Panu Bogu, oddaj się Panu Bogu w ręce. Proszę księdza, słucham, to co ja mam odmówić? Co ja mam konkretnie zrobić? Otóż nic nie masz robić. Drodzy bracia i siostry, może ktoś z Państwa ma małe dziecko, kilkuletnie, kilkunastoletnie. Za co wy kochacie te dzieci? Za pieniądze? Za to, że wam sprzątają? Za to, że was gdzieś samochodem zawiozą, babcie, czy wy kochacie za to te dzieci? A jakby przestała córka dawać pieniądze, to przestaniecie kochać? Dziecko, przyznajcie szczerze, jak się urodzi dziecko, jest największym kłopotem w rodzinie. Sika, choruje, wrzeszczy, dostaje czkawki, no a pieniędzy idzie na dzieci 3/4 budżetu. Na książki, na kapcie, na zbitą szybę, na komputer, trzeba wszystko. I co z tego macie, że wy tym dzieciom to kupujecie? Nic nie macie. Tylko kłopoty macie. I co? I kochacie te dzieci najbardziej. Dziecko jest ten fenomen, że dziecko jest największym kłopotem rodziców i najbardziej przez rodziców kochaną istotą. Ja mówię o normalnych małżeństwach. Dlaczego to jest takie ważne? Bo my ciągle nie potrafimy wierzyć, że Bóg nas za nic kocha. Ciągle nie potrafimy w to wierzyć. A Pan Bóg nam daje taki obraz. Popatrzcie na dziecko, popatrzcie na dziecko. Jak się urodzi dziecko, to normalna matka, choćby ten dziecko, no nieraz się zdarza, zostało alkoholikiem, poplątało sobie życie, zostawiło rodzinę, wyjechało gdzieś na drugi koniec świata. Matka będzie kochać i będzie czekać. Chrystus nam chce to pokazać. Ale jest jeszcze jedna tutaj ciekawa rzecz w tej historii, że Jezus powiedział: kto się więc uniży jak to dziecko? Co to było za dziecko? No w zasadzie nic o nim nie wiemy. Możemy się domyślać. Było to dziecko, które razem z innymi stało w tłumie otaczającym Jezusa. I Jezus to dziecko przywołał. Nie wiadomo, czy ono było z mamą, czy... Gdyby było z mamą, to może by Pan Jezus poprosił, żeby ta mama z nim podeszła. No przyszło samo, może było jakieś bezdomne, a może tylko wyszło przed dom na ulicę, na drogę i przyglądało się całej sytuacji z Chrystusem. Tym niemniej, jak wczoraj mówiłem, dzieci w obcych sytuacjach są lękliwe i bojaźliwe. Dzieci się chowają za mamą, za tatą, przytulają się do mamy, siadają na kolana, łapią za szyję, wyglądają gdzieś nieśmiało, zza szafy, zza jakiegoś, zza framugi drzwi. I bardzo często, kiedy się mówi, chodź do wujka, chodź do tatusia, dziecko nie przyjdzie. A Pan Jezus powiedział, chodź, przywołał je. I ono przyszło. I na pewno, no, jak każde normalne dziecko, otoczone ludźmi, było przestraszone, ale dało się, przepraszam, wystawić na środek. Drodzy bracia i siostry, my mamy problem w życiu, żeby się schować. Schować się za mądre słowa, schować się za jakąś pozę, schować się za jakiś udawany humor, nastrój. schować się, że ja do tego człowieka nie podejdę, tylko będę za jego plecami o nim mówił. Natomiast chrześcijanin to jest człowiek, który się daje wystawić. Chrystus został wywyższony na krzyżu. Wszyscy go mogli oglądać w jego, patrząc po ludzku, poniżeniu, upodleniu i w wielkiej męce. Jeśli nie staniecie się jak to dziecko, jeśli się nie otworzycie, jeśli nie wyjdziecie z tej kryjówki. Wspomniałem tutaj sprawę spowiadania się. Nieraz ktoś przychodzi do konfesjonału i mało mu, że jest skryty za kratkami, to jeszcze się skrywa za słowami. Proszę księdza, coś się może zrobiło, coś tam może kiedyś trochę jakby, nie wiem, nie jestem pewien, ewentualnie może połowa, może ćwiartka. I tak się człowiek chowa za tymi słowami. To dziecko się odkryło. Drodzy bracia i siostry, pielgrzymka, kto z was był na pielgrzymce, wie, że pielgrzymka odkrywa człowieka. Czy ktoś jest egoistą i wieczorem będzie myślał tylko o swoim namiocie, o swojej kolacji? Czy ktoś zatroszczy się o swojego bliźniego, zapyta, masz co jeść, ma pani co jeść, ma brat co jeść, ma siostra co jeść? Może pomogę przy rozbiciu namiotu? Może poniosę ci tą torbę, bo widzę, że trochę kulejesz? W trasie się ludzie sprawdzają. Dlatego Pan Bóg nas wysyła na pielgrzymkę, pielgrzymkę życia, żebyśmy się sprawdzili, żebyśmy się okazali. I dlatego wysyła dzieci, żeby nam też, to co wczoraj mówiłem wczoraj wam, drodzy bracia i siostry, że Bóg nas wprowadza w pewne humorystyczne sytuacje po to, żeby zobaczyć, jak my się zachowamy. I często do tych humorystycznych sytuacji wykorzystuje dzieci. Często do tych sytuacji wykorzystuje dzieci. Pamiętam, jak opowiadano mi, jak była wizytacja biskupa w pewnej parafii i witała księdza biskupa rodzina, dwoje, mąż, żona z dzieckiem malutkim, i to dziecko pięknie księdza biskupa do mikrofonu powitało, a ksiądz biskup zapytał, to była dziewczynka, a czy ty umiesz pacierz odmawiać? Umiem. W imię Ojca i Syna i Ducha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, całe odmówiła. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, całe odmówiła. Wierzę w Boga, całe odmówiła. Biskup mówi, już wystarczy, dziewczynko, wystarczy. A ona mówi, jak ktoś mówi pacierz, to mu się nie przeszkadza. No i ksiądz biskup musiał jeszcze 10 przykazań wysłuchać i kościelnych 5 przykazań. Po to są dzieci, drodzy Państwo, że tak jak tutaj u świętej Anny, nieraz sobie siedzimy, słuchamy tutaj pięknych, mądrych słów, a tu jak rakieta przeleci w tą stronę, no to są dzieci, no. My byśmy chcieli sobie wszystko zaplanować. I dlatego, drodzy bracia i siostry, jest taka wojna z dziećmi. Wojna demona z dziećmi. Jak nieraz spotykam moich kolegów, koleżanki, z którymi chodziłem do szkoły, z którymi bawiłem się na podwórku, to wspominamy, zobaczcie, jakie teraz podwórka stały się puste. U mnie w rodzinnym osiedlu była piaskownica, nie ma piaskownicy, zlikwidowali, jest parking. Oczywiście dzieci są, siedzą przy komputerach, ale w ogóle wiecie, że no, w Polsce mamy nieprawdopodobną sytuację w ultrakatolickim kraju, ujemny przyrost naturalny. Szatan walczy z dziećmi, bo dzieci nas właśnie wyzwalają. Dzieci nam psują nasze starania o jakąś wielkość. Chrystus podkreśla wielkość dzieci, mówiąc o tym, że aniołowie ich dniem i nocą stoją przed Bogiem. Żydzi wierzyli, że aniołowie w niebie nie wszyscy stoją przed Bogiem cały czas. Są tacy aniołowie, którzy są przed oblicze Boga dopuszczani na jakiś czas, a potem odchodzą. Ale są aniołowie, którzy stoją przed Bogiem cały czas. To są najwięksi aniołowie. I oni, Chrystus mówi, ci najwięksi aniołowie są posłani do strzeżenia dzieci, bo dzieci są tak ważne, że aniołowie, którzy stoją przed Bogiem dniem i nocą, mówią Bogu o dzieciach, o ich troskach, o ich potrzebach. I dlatego, drodzy bracia i siostry, ponieważ dzieci są tak ważne, na starość dzieci nie jemy. Jeden kolega opowiedział mi historię, był ze swoją mamą nad morzem i mama już bardzo słabo chodzi, tak ledwo, ledwo, powolutku. I ją prowadził za rękę, jak dziecko, mama już taka malutka. I mama mówi, Krzysiek, kupisz mi loda? I mówi, sytuacja się odwróciła o 180 stopni. 50 lat temu to ja tak szedłem z mamą i prosiłem, mama, kupisz mi loda, a teraz mama mnie pyta jak dziecko. Dzieci nie jemy, drodzy bracia i siostry, żeby znowu wrócić do prawdy, bo nam się wydaje tak w wieku lat 10, 13 do 60, 70, że jesteśmy mądrzy i dorośli, a cały czas jesteśmy głupiutkie dzieciaki, tylko często o tym w pysze swojej nie wiemy. I ostatnia rzecz. Dlaczego jest to ważne, żebyśmy się stali jak dzieci? Drodzy bracia i siostry, czytałem kiedyś wywiad z pewnym młodym człowiekiem, który został porwany dla okupu i po jakichś tam perypetiach, po paru tygodniach został wypuszczony i był z nim wywiad. Opowiadał, jak ci porywacze się z nim obchodzili. I ten dziennikarz pyta, czy pan wierzył w to, że pana uwolnią? On mówi, no spodziewałem się, że mogę stracić życie, ale ja wiedziałem w jedno. Moi rodzice nie ustaną, żeby mnie uwolnić. Dziecko wie, że mama będzie szukać, że mama będzie szukać lekarza, że mama będzie szukać pieniędzy na lekarza. Drodzy bracia i siostry, żebyśmy my byli tak pewni jak dzieci, nawet jak narozrabialiśmy, nawet jak ktoś żyje w grzechu, że Bóg nie przestanie mnie szukać do ostatniej sekundy mojego życia. Właśnie niekiedy nie wierzymy w to Boże dziecięctwo, mówimy, narozrabiałem, Bóg się pewnie już odwrócił, poszedł w niebie do tych zbawionych, o mnie zapomniał. Gdzie zapomniał? Drodzy bracia i siostry, kto z was ma mamę i wie, że jak się spóźni wieczorem godzinę, dwie, to matczysko już serce tak wali. Gdzieś ty był, synku, gdzie, czego nie zadzwoniłeś? Ja tu od zmysłów odchodzę. Podobnie jest z Panem Bogiem. Pan Bóg nas wszystkich pyta, jak mu zginiemy w grzechu. Gdzieś ty był, dziecko? Ja cię rok, dwa, trzy, pięć szukam, aniołów tobie Drodzy bracia i siostry, nie uwierzmy nigdy w to, że Bóg zapomniał, że Bóg nie kocha. To są szatana numery. Choćby matka zapomniała o niemowlęciu, ja o tobie nie zapomnę. A ktoś mówi, ale proszę księdza, ja strasznie żyję, w grzechu żyję, bez ślubu żyję, grzeszę, no strasznie żyję. Pamiętacie, kiedy nas mamy najbardziej kochały? Kiedy żeśmy chorowali. Biadoliły, co ty synku robisz, gdzie ty chodzisz, jak ty wyglądasz. Ale już była czysta koszula, już była czysta piżamka, już była ciepła herbata. Tam, gdzie się wzmógł grzech, rozlała się łaska. Stańmy się jak dzieci. To jest nasze powołanie. Ktoś zapyta, co ja mam zrobić? Ile mam różańców odmawiać? Jakie umartwienia mam robić? To wszystko potrzebne i różańce i umartwienia potrzebne. Ale pierwsze, stańmy się jak dzieci, które wierzą mocno w to, że Bóg je kocha, jak najprawdziwszy na świecie Ojciec. Powstańmy. Pan Bóg bardzo chce, żebyśmy czuli się dziećmi, nie z dziecinniałymi, dorosłymi ludźmi, ale prawdziwymi dziećmi. Dlatego dał nam Matkę. Przez jej wstawiennictwo przedstawmy Mu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Boży, aby wszyscy chrześcijanie, wypowiadając słowa Ojcze nasz, naprawdę doświadczali dziecięctwa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się także za wszystkich chrześcijan, aby pamiętali o słowach Chrystusa z krzyża, które skierował do Jana, które skierował do nas wszystkich. Oto Matka Twoja, oto Matka Wasza. Ciebie prosimy. Za pielgrzymów na Jasnej Górze, by się sprawdzili we wzajemnym pomaganiu sobie, we wzajemnej życzliwości, we wzajemnym braterstwie. Ciebie prosimy. Pomódlmy się o niebo dla zmarłego Henryka w 9. rocznicę śmierci, w intencji zmarłych z rodziny. Niech wszyscy oni radują się uczestnictwem w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Przedstawmy Panu Bogu modlitwę, intencję dziękczynną za ocalenie życia. I pomódlmy się w tych wszystkich intencjach, w których poleca nam się modlić Maryja. O ocalenie świata przez różaniec i modlitwę do niej. Ciebie prosimy. Pomódlmy się także za Bożenę i Tomasza, którzy dziękują Bogu za 25 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, z prośbą, by trwali w miłości Boga i w miłości małżeńskiej. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nigdy nie ulegli pokusom szatana, który próbuje nam wmówić, że Bóg nas opuścił, że Bóg nas kocha za coś, ale byśmy czuli się zawsze dobrze w ramionach naszego niebieskiego Ojca. Ciebie prosimy. Boże, który kazałeś nazywać się naszym Ojcem, zmiłuj się nad nami i otocz nas swoją ojcowską opieką, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.